No i jest zapowiadany deser dzisiejszej audycji popołudniowej. Tomasz Rzymkowski, poseł Kukiz 15. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie rektorze. Dzień dobry państwu.
To zaczniemy od kwestii akta 2. Platforma, część europosłów Platformy zagłosowała za tą dyrektywą. Część nawet zagłosowała za tym, żeby nie głosować poprawek. Myśli pan, że to jest element, który wpłynie na kampanię w kraju, na to, że poparła, że Platforma poparła akta 2?
A z pewnością, zwłaszcza użytkownicy internetu, bo to ich najbardziej dotknie i może nawet nie takich mało, bo chyba najbardziej popularny portal społecznościowy liczy około 18 milionów indywidualnych, unikalnych użytkowników, więc dotyka to sporej grupy ludzi, którzy korzystają z internetu. Nagle będzie bardzo poważne ograniczenie prawa cytatu. Oczywiście mówimy o dyrektywie, która jeszcze nie została przyjęta, na którą cały czas trwają prace. Natomiast rzeczywiście wola polityczna ze strony zdecydowanej większości, można powiedzieć przytłaczającej większości europosłów Platformy, którzy byli za. I tak jak pan redaktor słusznie powiedział, nawet byli przeciwni poprawkom, które miały złagodzić restrykcyjność tej dyrektywy. Dyrektywy, która miała na celu przede wszystkim ograniczenie monopoli ze strony wielkich mediów społecznościowych, które ograniczają prawa własności intelektualnej twórców. Natomiast no, to jest takie klasyczne wylanie dziecka z kąpielą, to znaczy chcemy zakazać piractwa, to zakazujemy w ogóle cytowania. No, to jest sytuacja kuriozalna, to znaczy gdyby te przepisy dyrektywy przenieść na grunt naszej ustawy o prawie własności, o prawie własności przemysłowej, czyli ustawy o prawach autorskich, które wyłączają prawa autorskie w sytuacji cytowania fragmentu dzieła, no to trudno by było napisać jakąkolwiek nawet pracę licencjacką.
Tu mamy spójność między partią rządzącą a klubem poselskim i ruchem Kukiz 15. Wiele osób doszukuje się większej ilości takich wspólnych cech, także mówi się już, że być może państwo jesteście blisko, blisko zawarcia koalicji po wyborach.
No to włożę teraz kij w mrowisko panu redaktorowi i powiem tak. No my nie jesteśmy grupą rekonstrukcji historycznej Sanacja. My nie jesteśmy socjalistami. My nie jesteśmy...
Teraz pan mówi jak polityk Konfederacji, bo to zdaje się Grzegorza Brauna.
To moje.
Licencja poetyka.
Moja licencja. Ja pierwszy to powiedziałem z mównicy sejmowej o grupie rekonstrukcyjnej Sanacji.
Grzegorz jest Braun akta potem... dwa, będzie proces, będą tantiemy.
Nie, no mam nadzieję, że się z Grzegorzem Braunem spotkamy w innych okolicznościach, niekoniecznie na sali sądowej i na pewno ja nie mam zamiaru go pozywać. Cenię bardzo go jako no, twórcę, autora no, doskonałych wielu filmów. Nawet ostatnie jego dzieło bardzo mi się podobało. Chyba dwa albo trzy razy oglądałem. Mówię tutaj o historii Marcina Lutra. Jeden z najlepszych filmów dokumentalnych, które Grzegorz Braun popełnił. Natomiast
no jest
wracając
politykiem
do... No i tu się różnimy, bo ja bym powiedzieć, ja zupełnie jakby inną dialektykę przyjmuję, aczkolwiek w wielu kwestiach się pewnie zgadzamy, ale no, wiele nas również dzieli.
No dobrze, to jak rozumiem z grupą rekonstrukcyjną Sanacja jest tym strasznym, zapyziałym, zacofanym PiS-em, nic pana nie łączy. I nie połączy.
Nie no, łączy mnie pewnie tyle samo, co z Grzegorzem Braunem, czy z Grzegorzem Schetyną.
Naprawdę? Tyle samo pana łączy z Grzegorzem
Braunem?
Nie wiem,
nie mierzyłem tego w centymetrach. Na pewno punkty jakieś zbieżne możemy znaleźć. No, Platforma Obywatelska na przykład chwali nasz pomysł sędziów pokoju, czy też no, deklaruje obniżenie podatków, ale no, rządziła 8 lat, niestety tak specjalnie tego nie uczyniła.
Rząd też chwali pomysł sędziów pokoju. Nawet na pana miejscu, co pada, siedział pan minister Warchoł i mówił, że tego pomysłu bez zmiany konstytucji się nie da zrobić, ale inny wiceminister sprawiedliwości, pan Wójcik, powiedział, że prace są w toku i że będą skończone w tej kadencji. No, i sędziowie pokoju
pytanie,
się
czy zdążymy do końca kadencji wprowadzić te bardzo konieczne zmiany. Ja uważam, że rząd powinien na samym początku swojej misji reformowania wymiaru sprawiedliwości podjąć naszą inicjatywę. My byliśmy bardzo zainteresowani, aby się w to włączyć. Ja uważam, że można i czytałem kilka opinii konstytucjonalistów, którzy uważają, że przy pewnych obostrzeniach, zastrzeżeniach będzie można wprowadzić do polskiego porządku prawnego bez konieczności zmiany konstytucji. Dobrze. Instytucje sędziów pokoju.
Splenic isolation to bardzo ładna i wygodna postawa na scenie politycznej, ale mamy tak, sędziów pokoju być może będą. Ustawa antykorupcyjna państwa pana autorstwa prawie na pewno będzie uchwalona.
O, to daj Boże, panie redaktorze.
Jest tak,
ja nie jestem aż takim, powiedział, człowiekiem obdarzonym darem profetycznym, jak pan redaktor, ale bardzo mi się cieszę.
A jaka jest będę pana winszował intuicja? Panu.
No ja liczę, że prace przebiegną sprawnie i może uda nam się tą ustawę uchwalić. Bardzo nam na pewno zależy. Na pewno nam bardzo zależy.
Została wysłana do opinii BAS-u. To chyba jeden z najszybciej procedowanych projektów opozycyjnych w tej kadencji.
No to cieszę się może z racji na to, że kończy się kadencja i Prawo i Sprawiedliwość, czy też no, kierownictwo Sejmu stwierdziło, że ta ustawa jest tak dobra, tak wyśmienita, że trzeba ją bardzo szybko wprowadzić.
Media ja pisały, sposób... że to jest warunek sine qua non późniejszej powyborczej koalicji ze strony Pawła Kukiza.
Ja nic na ten temat nie wiem, panie redaktorze.
Nieprawda,
ja
to jest kłamstwo?
Nie wiem. Oczywiście pan, zadaje pan pytanie o relacje Pawła Kukiza z kimś z PiSu. Ja nie wiem. No, nie rozmawiałem nigdy na ten temat.
Natomiast... Nie rozmawiał pan o tym, czy pana ustawa jest istotna dla pana lidera politycznego?
Nie, no jest na pewno bardzo istotna.
Czy jest elementem porozumienia z PiSem?
Jedną rzecz tylko wytłumaczę. Ja jestem przedstawicielem wnioskodawców do tej inicjatywy.
Do
tej, no oczywiście, że pisałem, jestem współtwórcą, natomiast sama inicjatywa i pomysł zrodził się po relacjach Pawła Kukiza z wicepremierem Włoch Di Maio, liderem Ruchu Pięciu Gwiazd, naszej formacji, bym powiedział, bratniej we Włoszech, również bratnim narodzie włoskim, gdzie podobna regulacja została wprowadzona. Ruch Pięciu Gwiazd domagał się właśnie takiej radykalnej walki z korupcją, z jawnością życia publicznego. No i zainspirowani rozwiązaniami włoskimi przygotowaliśmy analogiczne przepisy do prawa polskiego. Może powiedzmy coś więcej o ustawie.
No dobrze,
ustawa antykorupcyjna, bo taką publicystyczną nazwę możemy nazwać, to jest nowelizacja czterech ustaw. Ustawy o kodeks karny, ustawy o partiach politycznych, ustawy o finansach publicznych i bodajże jeszcze ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Lubię,
tak?
Jak politycy sami sobie zdają pytania i na nie odpowiadają, bo zawsze jest, wtedy nie ma dysonansu, wszystko jest...
Powiedzmy, panie redaktorze, tak, naszym słuchaczom, o czym mówimy.
Mówimy o ustawie,
która zaostrza przepisy karne dotyczące przestępstwa korupcji, między innymi o nowy środek...
więzienia.
Nie, nowy środek karny polegający na zakazie sprawowania funkcji publicznych, czy pracy w spółkach Skarbu Państwa, czy spółkach, w których Skarb Państwa ma co najmniej 10% akcji bądź udziałów i tak samo w przypadku spółek komunalnych.
Jak to zakazu... wyegzekwować? 10% to nie jest większość, nie ma się wpływu na zarząd.
Ale panie redaktorze, my przyjęliśmy taką semantykę jak w przypadku oświadczeń majątkowych, to znaczy jeśli osoba zobowiązana do posiadania, do składania oświadczenia majątkowego posiada powyżej 10% udziałów w spółce, musi to wykazać. Tak samo jeśli spółka posiada 10% udziałów Skarbu Państwa.
Nie kłóćmy się o technikalia, bo się zagubimy, zagubimy także sens tej ustawy. Czyli jeżeli ktoś raz przyjmie łapówkę urzędników, już nigdy więcej nie może być posłem, senatorem, ministrem, prezesem Orlenu również.
Dokładnie. No i wielu innych spółek Skarbu Państwa. Chodzi nam przede wszystkim o to, ktoś będzie złapany na korupcji i dostanie od sądu z racji na...
Ale dożywotnio?
No tak. My chcemy pozbawić dożywotnio prawa.
Czyli
tak
jak... jedna mała łapóweczka i już no na
tak,
całe życie?
No ale wystarczy wypić jedną małą małpeczkę, pojechać samochodem, spadać wypadek i też do końca życia można stracić prawo jazdy.
Ale,
oczywiście...
ale można, ale nie trzeba. Można
dokładnie,
też 15-10 lat.
Panie redaktorze, mówimy o górnej granicy. Tu jest decyzja sądu. Jaki środek karny zastosuje? Jaki środek karny zastosuje, w jakim wymiarze? To już jest decyzja sądu na jaki czas. Może również dożywotnio, jeśli stwierdzi, że szkodliwość społeczna czynu i osoba, która dokona tego przestępstwa, nie widzi nic złego w tym, że dała jednej osobie łapówkę za załatwienie konkretnej sprawy czy za konkretną usługę.
Kto podlega pod tą ustawę? Posłowie, ministrowie, senatorowie, kto jeszcze?
No, pracownicy całego sektora publicznego, łącznie z pracownikami spółek Skarbu Państwa, ale również przedsiębiorcy. Tak, oczywiście, policjanci, nauczyciele, ale również, co warto podkreślić, przedsiębiorcy, którzy uczestniczą w obrocie gospodarczym, którzy składają oferty dla konkretnych spółek, bo ten środek karny również zawiera taką formułę, aby osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i dostarczają towary i usługi dla podmiotów publicznych, były pozbawione możliwości udziału w konkursach ofertowych.
Mamy też
dotkliwe, bardzo dotkliwe, ale również warto powiedzieć o tych kolejnych elementach tej ustawy, tej jawności życia publicznego, kwestii dotyczącej z niełączeniem mandatu posła i senatora
pracą
w spółkach Skarbu Państwa.
Projektodawca proponuje, żeby posłowie lub senatorowie nie mogli zostać zatrudnieni w spółkach Skarbu Państwa w okresie 12 miesięcy po wygaśnięciu mandatu. Pan poseł myśli, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości podniosą rękę za takim rozwiązaniem?
Jestem przekonany, bo większość z nich nie założyła sobie tego bypassu w postaci etatu w spółce Skarbu Państwa, tylko ci wybrani piastują funkcję posłów i jednocześnie mają jakieś etaty w spółkach Skarbu Państwa, a ja ich mimo to widzę non-stop w Sejmie.
Ale to tutaj nie tylko chodzi o tych, którzy łączą, ale tych, którzy nawet odejdą jak...
Tak, jeszcze wprowadzamy taką prolongatę, aby osoba, która... Żeby nie było takich sytuacji, jakie były w tym roku, w tej kadencji wielokrotnie.
Tak?
Na przykład, ale również były chyba członek zarządu PZU, pan Andrzej Jaworski. Chyba dobrze imię wymieniłem, tak?
Andrzej też tak. Andrzej, ale sprawdzimy.
Nie chcę tu żadnego Andrzeja Jaworskiego, Bogu ducha winnego obrazić i dotknąć. Nie chcę takiej sytuacji, że człowiek startuje w wyborach do Sejmu, obiecuje wyborcom, że będzie przez 4 lata reprezentował ich, a potem nagle stwierdza, że dostaje 50 tysięcy czy 100 tysięcy apanażu i rzuca mandat poselski i idzie do spółki Skarbu Państwa grube pieniądze zarabiać. Ale najbardziej bolesne moim zdaniem są takie sytuacje, gdzie poseł stwierdza, że mało zarabia jako poseł i idzie pracować do spółki Skarbu Państwa, zarabia 2, 3, czy 5 razy tyle, co poseł. A cały czas jest posłem i siedzi w Sejmie i wykonuje obowiązki poselskie. To jest taki bypass na program korytarzowy. To plus.
No dobrze, to już mam nadzieję, że pan poseł jest trochę usatysfakcjonowany co do omówienia głównych założeń tego projektu. Nie są wszystkie założenia.
Ja się bardzo cieszę, jak Prawo i Sprawiedliwość w kształcie przedłożonym przez nas przyjmie tą ustawę.
I tu właśnie pan poseł, pan doktor poseł moje pytanie wyprzedza. Były jakieś konsultacje? Pan się spotykał albo pana lider z kimś z PiS-u?
A to proszę pytać lidera. Ja mogę za siebie powiedzieć, ja na ten temat jedynie rozmawiałem z marszałkiem Sejmu na przykład dzisiaj na konwencie seniorów dotyczące pierwszego czytania, kiedy się odbędzie i mogę już zadeklarować, że odbędzie się o godzinie 14:30 w przyszłą środę. To jest bodajże chyba 4, tak?
Przyszła środa to jest
3 kwietnia.
Nie, środa to jest miał wtorek. Przyszła środa, to jest 6.
Na pewno w środę, bo się zaczyna pierwszy dzień posiedzenia Sejmu.
Będzie na pewno, a jaka będzie decyzja klubu?
Chyba mojego, sądował, to wiem.
Wy jesteście ruchem, więc każdy może mieć różny głos, więc ktoś może być przeciw. Ale w PiS-ie jest dyscyplina i pytanie, czy ta dyscyplina będzie na tak, czy na nie.
A to trzeba zapytać przewodniczącego klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, pana profesora Terleckiego.
Na konwencie seniorów pan się go nie zapytał?
Za daleko siedzieliśmy od siebie, nie mieliśmy kamizelek, kuloodpornych, ani hełmu, więc nie było okazji.
Śmiem twierdzić, że nie wierzę panu posłowi i na pewno pan konsultował ten projekt. Znaczy nie wierzę, że nie rozumiał pan z kimś decyzyjnym spisu, czy mi się podoba, czy nie podoba.
Ja nie.
A ktoś to robił?
A nie wiem. Ja jestem wnioskodawcą i zamierzam... Panie rektorze, ja w tej kadencji złożyłem 5 projektów ustaw jako wnioskodawca, tak jak ten projekt ustawy i muszę powiedzieć, że 3 zostały do tej pory uchwalone, więc skuteczność mam jedną z najlepszych w moim klubie.
I nigdy pan
chyba najlepszą.
I nigdy pan nie sądował, czy taki projekt zyska poparcie partii rządzącej, która ma większość samodzielną w tym Sejmie?
Wie pan, ja dokonuję różnych analiz, ale ja się nimi nie dzielę.
Czyli, ale nie skacze pan z tym projektem do basenu?
Nigdzie nie chodziłem z tym projektem.
Ale nie sprawdził pan, czy jest woda w basenie, zanim pan złożył ten projekt przed tym skokiem legislacyjnym?
Ja jestem bardzo dobrym obserwatorem nastrojów publicznych, ja jestem bardzo dobrym analitykiem tego, co się w Polsce dzieje, między innymi publikacji Gazety Wyborczej, więc mam nadzieję, że to wszystko skłoni największą partię w Polsce, która dysponuje większością w Sejmie, w Senacie i swoim prezydentem do poparcia bardzo dobrego projektu ustawy, który mówi, sprawdzam, jeśli chodzi o jawność i uczciwość życia publicznego.
Nie wiem, czy pan śledzi kampanię do Europarlamentu? Śledzi pan?
Śledzę trochę, tak, z doskoku.
O czym jest ta kampania?
W tej chwili weszliśmy na fazę Akta 2. Wcześniej mieliśmy na tapecie LGBTQ i tak dalej. Generalnie wokół tego się toczy. Jedni drugim wyciągają kwestie światopoglądowe, a nikt nie mówi, za wyjątkiem oczywiście Kukiz 15, o tym, co jest najistotniejsze, że my jako Polska jesteśmy traktowani jako państwo drugiej kategorii w ramach Unii Europejskiej. Że nasi obywatele, konsumenci różnych towarów i usług, które są na tym wspólnym rynku, co jest fundamentem Unii Europejskiej czy wspólnot europejskich wcześniej, traktowani jako również obywatele, konsumenci drugiej kategorii. Kupujemy proszek do prania gorszej jakości, ceny towarów i usług są nieadekwatne do jakości tych towarów sprzedawanych przez europejskich gigantów. Pani, która pracuje w dyskoncie, który jest za Odrą i jest u nas w Polsce, gdzie towary są w tej samej cenie, oczywiście przewalutowane na walutę euro, no zarabia 3000 zł, a za Odrą zarabia 3000 euro, mimo że koszty utrzymania są takie same. No to jest próba drenażu polityki postkolonialnej i z tym trzeba po prostu walczyć.
Ja oczekuję, żeby
parlamentarzyści w Parlamencie Europejskim, zamiast wchodzić w jałowe dyskusje, szczuć na Polskę, donosić. I niestety robi to jedna i druga strona, bo wszyscy pamiętamy, że to nie Platforma Obywatelska jako pierwsza, tylko rozwinęła to do granic przemysłu, donoszenia na Polskę.
Ale to jest pełna symetria między tym, jak działa?
Pełnej symetrii nie ma, natomiast symetria na pewno jest, ale pełnej na pewno nie ma. Ale to Prawo i Sprawiedliwość również po wyborach 2014 roku robiło larum, że w Polsce doszło do sfałszowania wyborów samorządowych i też również tej sprawie próbowało wciągnąć czynniki europejskie, zagraniczne w nasze wewnętrzne sprawy. Ja uważam, że to
nieważne, to było okej, okay, to znaczy, było nie okej.
Panie redaktorze, ja jestem konsekwentnym uczniem nauczania kardynała Wyszyńskiego, który mówi, że o polskich sprawach mówmy u siebie, natomiast poza granicami Polski żaden uczciwy Polak nie może mówić w sposób negatywny. I uważam, że wyciąganie poza naszą arenę wewnętrzną pewnych spraw, możemy w Polsce się naprawdę okładać i mówić, że jedni są złodziejami, mordercami, oszustami wyborczymi, natomiast za granicą nie powinniśmy napuszczać naszych przyjaciół, wrogów, konkurentów na nas samych. Ja uważam, że forum, które daje europosłom Parlament Europejski, powinno służyć do tego, aby głośno krzyczeli o absurdach Unii Europejskiej, głośno krzyczeli o tym, że polski rolnik dostaje mniej dopłat obszarowych, czy bezpośrednich, czy do poszczególnych towarów niż rolnik niemiecki, aby głośno krzyczeć, że proszek do prania sprzedawany przez światowe koncerny chemiczne w Polsce jest o wiele gorszy od tego, który jest za Odrą. Że nawet kawa tej samej marki zupełnie inaczej smakuje za
Odrą.
Tylko,
że to jest też element debaty między dwoma największymi partiami. No i PiS mówi, że jednolity rynek kuleje na rzecz tych, którzy są silniejsi, czyli Francji i Niemiec, bo to one stosują najwięcej pomocy publicznej, najwięcej chronią swój rynek poprzez prawo antymonopolowe.
Bo jako Polska przegraliśmy wiele ważnych batalii dla naszej gospodarki, jak na przykład batalię o wódkę. To na przykład,
ale czy
pan rektor pamięta, właśnie.
Był taki przegraliśmy o to. Obecnie nawet pan Sonik, który bardzo mocno walczył o tym, żeby wódka ziemniaka była fermentowana w Polsce.
Dokładnie, ale nie, chodzi o kwestię zastrzeżenia, że wódka musi być ziemniaka albo ze zboża, a wygrała koncepcja, że wódka może robiona być wszystkiego, łącznie z baranimi odchodami, o co na przykład Chorwaci bardzo mocno nalegali, ale już wino zostało zastrzeżone przez Francuzów i Włochów, że ma być robione wyłącznie z winogron, a nie jak jest przyjęte w naszej ojczyźnie, na przykład z jabłek.
Dobrze, no to w tych dwóch różnych wersjach, bo jednak są dwa różne światy, inny jest świat Unii Europejskiej w listach Macrona, Schetyny czy Junckera, a inny jest, kiedy słucha się Legutki, Krasnodębskiego czy Jarosława Kaczyńskiego. I która wizja jest panu bliższa?
Pawła Kukiza.
A jaka jest wizja Pawła Kukiza?
Pawła Kukiza przedstawiłem wizję. Wizja Europy ojczyzn, Europy, która zajmuje się ważnymi sprawami
gospodarczymi.
No nie, no Prawo i Sprawiedliwość w tej chwili bardzo mocno kładzie nacisk na kwestie światopoglądowe i ja mówię, sprawdzam. W tej kadencji pisałem interpelację do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie konwencji stambulskiej, aby ją wypowiedzieć. No i Ministerstwo Spraw Zagranicznych mi powiedziało, że nie ma takiej możliwości. Mimo, i tu trzeba podkreślić, Prawo i Sprawiedliwość w tej sprawie podczas Sejmu poprzedniej kadencji zachowało się jak trzeba, to znaczy było przeciwne konwencji, która wprowadza do polskiego porządku prawnego pojęcie gender, czyli płci tożsamościowej, a nie biologicznej. I dlaczego my tej konwencji nie możemy wypowiedzieć, tym bardziej, że wszystkie państwa jej jeszcze jej nie ratyfikowały.
Pytanie, jakie będą konsekwencje polityki zagranicznej, jeżeli my to wypowiemy i pan poseł dobrze o tym wie, że
ale niektóre państwa
kalkulować.
Nie podpisały. Niektóre państwa naszej części Europy nie podpisały konwencji stambulskiej i mają się świetnie, chociażby Litwini. Litwini wprowadzili do swojego porządku prawnego ustawę, która zabrania ideologizacji w ośrodkach kultury i w placówkach oświatowych, aby nie mieli prawa wstępu homopropagatorzy. My nie mamy takiego ustawodawstwa i hulaj dusza piekła nie ma w Warszawie.
Tuż mamy program Pawła Kukiza, proszek i proszek do prania i płacę jak w Niemczech, albo na odwrót.
Nie, chodzi przede wszystkim o to, abyśmy my, Polacy, byli traktowani jako taki sam, równy członek Unii Europejskiej, ale również chodzi nam w tej naszej szerszej koalicji, między innymi z Ruchem Pięciu Gwiazd, czy z Żywym Murem Chorwackim, czy z ugrupowaniem w Finlandii, którego nazwy nie wymienię, bo mi język musiał złamać. Chodzi nam o większą demokratyzację i większą rolę Parlamentu Europejskiego w całym procesie, nie tylko kreowania Komisji Europejskiej, ale również nadzorowania Komisji Europejskiej. Brakuje mechanizmów kontrolnych nad tym organem, który przez całą kadencję Parlamentu Europejskiego, czyli przez 5 lat, no, sprawuje taki swoisty rząd europejski. Nad tym niestety nie ma właściwej kontroli. I chodzi nam o to, aby tą kontrolę i ten demokratyczny wymiar funkcjonowania Unii Europejskiej wprowadzić, ale również zahamowania.
PiS mówi większa rola parlamentów narodowych, wy mówicie większa rola europarlamentu, zobaczymy, która wizja...
Ale to, panie redaktorze, ale to nie wprowadzajmy w błąd, bo rola parlamentów narodowych jest rolą przypisaną narodowym parlamentom. Natomiast ja nie wyobrażam sobie, jak można sparować Parlament Krajowy z Komisją Europejską, to znaczy wyobraża pan sobie, żeby przewodniczący Komisji Europejskiej przyjeżdżał do Warszawy i tłumaczył się i uzyskiwał wotum zaufania z Polski, czy też, nie wiem, w parlamencie Austrii.
Zwiększenie partycypacji parlamentów narodowych w proces integracji europejskiej można sobie wyobrazić na wiele różnych
sposób.
Na wiele różnych sposobów.
A może pan jeden podać?
Ale
jestem ciekaw.
Ja nie kandyduję w tych wyborach.
Ja też nie.
A właśnie, pan nie kandyduje, ale kto będzie kandydował?
Nie wiem,
Kukiz 15.
W piątek się dowiemy.
W piątek?
Mhm.
Bo to już chyba 8 data, którą państwo podajecie.
A nie 12?
Może być 12.
No, może być 12. Nie.
A to trzeba ta być ostateczna.
Panie rektorze, ja jeszcze wrócę do tego Parlamentu Krajowego, Parlamentu Europejskiego. Nam zależy na jak największej suwerenności państw. My chcemy Europy ojczyzn, o czym już wspominałem. I tutaj w tej sobie w kwestii możemy być zbieżni natomiast z PiS-em. Natomiast my również widzimy konieczność reformy instytucjonalnej Unii Europejskiej. Zatrzymania tego szalonego pędu do tworzenia superpaństwa z Unii Europejskiej. Unia Europejska była od samego początku pomyślana jako wspólnota gospodarcza o wielu płaszczyznach, wielu swobód przepływu kapitału, usług, ludzi, podróżowania spokojnego po Europie. Natomiast no, dzisiaj nabiera kształtów takiego superpaństwa, w którym oczywiście dominującą rolę mają Niemcy i ten proces należy skutecznie powstrzymać, bo my chcemy tego, czego chcieli ojcowie założyciele wspólnot europejskich. Bezpieczeństwa, dobrobytu i pokoju w Europie z wzajemnym szacunkiem wszystkich państw i szanowanie również odmienności innych
no to,
państw.
Kto będzie tą szczytną ideę niósł do Unii Europejskiej, skoro pan zostaje się w Warszawie i nie chce pan podjąć rękawicy i iść z tym sztandarem do Brukseli, to kto go poniesie?
No, na pewno poniosą go najlepsi kandydaci na liście Kukiz 15.
To będzie lista Kukiz 15, czy to będzie lista szersza?
Lista Komitetu Wyborczego Wyborców Kukiz 15.
Taka będzie nazwa, to jest pewne.
Tak.
ona się nie zmieni na jakąś listę.
Nie, no nie ma takiej możliwości. No, zbieramy podpisy. Natomiast kto będzie na tych listach, to się okaże w piątek. Rozmowy trwają. Tyle mogę powiedzieć panu redaktorowi. W pełnej konfidencji.
Pan doktor Paweł Kukiz-Szczuciński, tak się nazywa, jest taka postać.
Nie wiem, czy ma stopień naukowy doktora.
Ale jest
lekarzem. Tak.
Ale jest lekarzem. On będzie kandydował, będzie startował, bo zdaje się, że jakieś pieniądze oferował kolegom, żeby też się włączyli w kampanię. Nie wiem, czy te pieniądze nie podlegają pod tą ustawę antykorupcyjną.
Nie.
Czy pan kolegi nie zrobi koledze krzywdy.
Znaczy rzeczywiście czytałem w gazecie, która powstaje na ulicy Czerskiej w Warszawie, żeby reklamy nie robić temu publikatorowi, rzeczywiście taki artykuł i w sumie powiem szczerze, to tak w stylu Gazety Wyborczej, taki mokry kapiszon, no bo do czego sprawa się sprowadza? Pan doktor, tak jak...
A czy jednak doktor?
No jest lekarzem, no trzymamy się tej semantyki anglosaskiej, tak? Doktor, lekarz, no dobrze. Pan Paweł Kukiz-Szczuciński zaproponował, że osoby, które w sytuacji sukcesu wyborczego, jego osoby jako lidera listy, jest w stanie no, zgratyfikować w formie darowizny po wyborach te nakłady, które do 10 tysięcy zostały poczynione przez kandydatów. Natomiast po konsultacji ze swoimi prawnikami stwierdził, że byłoby to dosyć karkołomne, no jedynie to było zastosowanie
tak, pisze,
możliwości darowizny. Ale nie, no, to z tego co wiemy, było autoryzowane przez niego ta jego wypowiedź. I tutaj no, ja nie mam nic więcej do dodania. Ja uważam,
moralna,
że...
niemoralna?
Nie, no ja w ogóle ten tytuł, który był no, niemoralna propozycja, no od razu bym powiedział bardziej do spraw rozporkowych się sprowadzał, natomiast był w ogóle nieadekwatny do tego artykułu. No,
etyczna, nieetyczna.
Mokry kapiszon. Nie, ja absolutnie uważam, że etyczne zachowanie. Czyli ja nie widzę tutaj żadnych negatywnych. Wręcz bym powiedział, że to bardzo ładne zachowanie, że chce osobom, którym się nie udało wygrać mandatu w wyborach demokratycznych w jakiś sposób no, ulżyć stratą finansowym, które poniesie z tytułu prowadzenia kampanii. Proszę zwrócić uwagę, że my nie jesteśmy partią polityczną, która dostaje milionowe subwencje rokrocznie, tak jak niektórzy wyliczają, na przykład Platforma Obywatelska dostaje dziennie 40 bodajże tysięcy złotych, dziennie 40 tysięcy złotych na rachunek swojej partii politycznej, a Prawo i Sprawiedliwość 50 tysięcy złotych. Oczywiście mogę się tutaj co do tysięcy mylić, ale to jeśli podzielimy przez 365 te kwoty wyliczone w milionach złotych, dziesiątkach milionów złotych, to tyle wyjdzie. My tego nie mamy. My tak naprawdę prowadzimy wszelką działalność głównie z pieniędzy nas, parlamentarzystów i naszych działaczy. I ich własnej pracy, która również jest, bym powiedział, no, bezpłatna. To jest wielka rzecz i w tym momencie warto podziękować tym wszystkim osobom, które poświęcają czas, angażują się i na przykład teraz uczestniczą masowo w zbiórce podpisów.
Masowo. I masowo te podpisy zbierają.
Tak.
Chociaż być może lepiej, żeby partie były finansowane z budżetu państwa, niż z budżetu oligarchów, wtedy państwo.
Albo w ogóle, żeby zniknęły partie polityczne i były tak jak nasz ruch, ruchami oddolnymi, które nie pobierają środków finansowych. No ja na przykład dziwię się, że tej pory nie ma jakiejś większej zadymy wokół takiego nowego bytu, którego nie chcę również reklamować na antenie, który stosuje swoisty lewar finansowy w postaci fundacji
Myśli o nazwie, Demokratycznej.
O to pan redaktor powiedział, nie ja.
Ja powiedziałem, bo takie są organizacje prasowe i chyba się sama partia byłego prezydenta jednego z miast na Pomorzu nie wypiera, bo zdaje się, że zapłaciła potem tejże fundacji zwrotny przelew na sumę 50 tysięcy, a dokąd poszły resztę przelewy tej partii, tego nie wiemy, bo niby wszystko jest w BIP-ie tej partii.
Warto podkreślić,
ale wszystko jest zaczernione. Wszystko, co ciekawe w tym BIP-ie jest na czarno.
Ale warto również podkreślić, że ta partia polityczna jasno mówi o konieczności zmniejszenia nakładów na obronność państwa polskiego, nierespektowania ustaleń w ramach NATO dwuprocentowych nakładach w stosunku do PKB
i
na obronność.
I łamania konstytucji w kilku punktach. W punkcie 18,
29, 28, 48, no, znajdzie się tego trochę. Ale ja bym powiedział o jednej innej rzeczy. Ja byłem raz w programie publicystycznym z przedstawicielem tego ugrupowania, którego nie chcę reklamować, który wprost mówi o konieczności stworzenia armii Unii Europejskiej i wypchnięcia Amerykanów poza kontynent europejski. To jest, wypisz, wymaluj, no, scenariusz wielkich rosyjskich szachistów z Łubianki.
I to jest też wymiar tej kampanii, to nie jest, i to jest prawdziwy wymiar. W końcu zaczął pan
też,
poseł mówić
też
jak,
mi się tak wydaje.
Jak człowiek, to jest prawdziwy wymiar
ja
tej
obserwuję...
kampanii. I pytanie, gdzie w tej prawdziwej debacie z Kukiz 15, po czyjej stronie stanie?
My stoimy po stronie polskiej racji stanu, polskiego bezpieczeństwa, polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, polskiego członkostwa w Pakcie Północnoatlantyckim. To są dwa filary naszego bezpieczeństwa i rzeczywiście pan rektor słusznie zauważył, że jest to dosyć specyficzna kampania, gdzie tak mocnym głosem przemawiają przedstawiciele stronnictwa ruskiego.
I na lewicy, i czasami być może na głębokiej prawicy.
Ale rzeczywiście, oczywiście mamy z dwóch stron wspieranie się i ze skrajnej lewicy, i ze skrajnej tak zwanej prawicy.
Kiedyś pana koledzy z ław klubowych...
Boleję nad tym.
No, to może nauczy roztropności w doborze miejsc na listach, a to właśnie trwa w tej chwili w ramach konsultacji, więc jak rozumiem, być może listy
tak
Kukiz 15 będą szerokie i będą grupowały nie tylko samych sympatyków tegoż ruchu, ale także innych podmiotów politycznych. Tomasz Rzymkowski, doktor, prawnik, poseł, członek KRS-u, o czym już nie zdążyliśmy porozmawiać, był gościem Popołudnia Wnet ostatnim dzisiaj. Dziękuję.
Kłaniam się nisko i dziękuję za zaproszenie.
18 minut po godzinie 18. Rzadko tak późno kończymy popołudnie, ale warto było, sami państwo to przyznacie. Warszawa 98,7. Pozdrawiamy. Kraków 95,2. Pozdrawiamy również bardzo gorąco. www.wnet.fm. Pozdrawiamy najgoręcej. Do usłyszenia. Do zobaczenia.
Popołudnie Wnet.
Warszawa 87,8 FM. Kraków 95,2 FM. Radio Wnet. Radio dwóch stolic.